Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o psychoedukacji z Asią Gutral. Ten odcinek powstał z pewnym wyprzedzeniem i nagrywając go nie wiedziałyśmy jeszcze, że stanie się to, co stało się później, czyli wojna w Ukrainie. W tym odcinku nie poruszamy tego tematu w ogóle, ale wiemy, że dla wielu z Was nasz podcast jest pewnego rodzaju rytuałem, bo już od dłuższego czasu słyszymy się jednak co środę. Zatem zdecydowałyśmy się pozostać przy pierwotnym planie wypuszczania odcinków. Liczymy, że to będzie dla Was miła odskocznia od przykrej rzeczywistości. A w opisie do tego odcinka znajdziecie linki z informacjami o organizacjach prowadzących zbiórki na rzecz Ukrainy, czy też o ukraińskich organizacjach, które przyjmują wsparcie finansowe oraz kompendium wiedzy dotyczące pomocy dla Ukrainy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Wellbe. Wellbe również prowadzi działania mające na celu wspierać Ukraińców i Ukrainki w tym trudnym czasie. Asia jest psycholożką, psychoterapeutką i psychoedukatorką, ale też możecie ją lepiej kojarzyć z portalu Zdrowa Głowa albo podcastu Zdrowa Głowa.
Cześć, to ja, dinozaur psychoedukacji. Witam Was, młodzi ludzie.
No właśnie, to jeszcze przede wszystkim blog Zdrowa Głowa, który ja kojarzę od zawsze, że jakby nie wiadomo, kiedy się zaczął. Po prostu Zdrowa Głowa zawsze jest, zawsze była.
Tak, Kleo pokazuje kubek z logo Zdrowej Głowy.
Tak, ja właśnie pokazuję kubek, który dostałam od mojej siostry. Jeszcze jak mieszkałam w Nowym Jorku, czyli dobre parę lat temu, z napisem każdy ma to, na co się odważy.
No, to stare dzieje.
Kubek musiał przejechać naprawdę sporo.
On spadł ze schodów podczas przeprowadzki.
No, to ja też tak ze Zdrową Głową trochę spadłam ze schodów, już nie jestem jej częścią. Prowadzę teraz solowy Instagram, buduje się strona, będzie też podcast, więc no, to tak może podsumowując dzieje Zdrowej Głowy. Ale z doświadczenia na pewno skorzystam w naszej dzisiejszej rozmowie.
Tak, no bo właśnie o tym doświadczeniu, w ogóle budowania tematu psychoedukacji na pewno porozmawiamy. Ale może zanim przejdziemy do tej formalnej części, ona jest tak formalna, że naprawdę, ale powiedz najpierw, z czym zaczynasz, jak się w ogóle czujesz, bo jesteś chyba też poza naszymi granicami kraju cudownego.
Tak, jestem poza granicami i to chyba dobrze mi zrobiło na zdrowie psychiczne akurat. I świeci u mnie piękne słońce, więc to też nastraja, ale jestem trochę zmęczona, chociaż cieszę się, że się słyszymy i widzimy, czego słuchacze nie doświadczą, ale to mnie jakoś napawa pozytywną energią i nastrojem.
A ty, Ania, z czym dzisiaj zaczynasz?
Ja zaczynam właśnie z takim trochę zamieszaniem w głowie, bo pewne rzeczy nie trafiły do mojego kalendarza, co sprawiło, że pewne rzeczy się nawarstwiły. Ale jakby jest dobrze, ogarniam. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że jak ten odcinek już będzie wypuszczony, to już będę po przeprowadzce, czyli to jest ostatni raz, kiedy nagrywam w tym mieszkaniu. I uwaga, to już jest moja druga przeprowadzka w trakcie nagrywania tego podcastu, więc w ogóle szaleństwo. Wow, jak ja to tak po prostu zrobiłam, to nie wiem. Nie dlatego, że się lubię przeprowadzać, wręcz przeciwnie, no ale czasami tak bywa. Więc taki koniec pewnej ery tutaj następuje. A co u ciebie, Kla?
Ja się czuję super, mam świetny humor. Wczoraj miałam bardzo miły dzień. Rozmawiałam strasznie dużo przez telefon. Wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką przez chyba 3,5 godziny przez telefon.
Wow. Mam nadzieję, że nie przegrzało ci się ucho. Ja tak kiedyś zrobiłam. To było dziwne.
Potem miałam kolejną rozmowę, która trwa 1,5 godziny. Jeszcze wcześniej taką 40 minut, więc wczoraj strasznie dużo rozmawiałam przez telefon. Ale miałam też jakieś same miłe wydarzenia. Na przykład byłam u dentystki i w ogóle w życiu nie sądziłam, że ktoś cię może w taki sposób skomplementować, jak ta dentystka mnie skomplementowała.
Wow, okej, okay. Jakby przypomnijmy, że Kleo, jesteś modelką, wyłącznie, więc pewnie słyszysz komplementy często.
To jest, wyłącznie to był dental subject, wiesz, on na cały czas. No więc to było strasznie pozytywne doświadczenie. No więc Myślę, że w ogóle, a no i skończyliśmy trzydniowy plan zdjęciowy kampanii Można Zwariować, który był jakimś absolutnie fenomenalnym, najlepszym doświadczeniem, podczas którego wszystko poszło tak, jak miało pójść.
To prawda, to był szok.
To było jedno z najlepszych doświadczeń tego roku póki co. Myślę, że w grudniu pomyślę sobie tak samo, bo no, było to super. Więc zaczynam w super pozytywnym nastawieniu.
A gdzie będzie można zobaczyć waszą kampanię?
Hopefully wszędzie.
Dziękujemy też naszym patronom, patronkom. Dzięki, że do nas dołączacie. W szczególności chcemy podziękować Zosi, która bardzo hojnie nas wspiera. Pamiętajcie, że jeśli dołączycie do końca miesiąca, to czeka na Was fajny newsletter, w którym trochę bardziej prywatnie, bardziej mniej psychologicznie dzielimy się różnymi fajnymi rzeczami, typu książki, filmy i inne ciekawostki. No to już przenieśmy się w teraźniejszość albo właśnie w przeszłość, bo tak jak już zapowiedziałyśmy, Asia, ty jesteś w tej psychoedukacji w Polsce tak naprawdę ile lat? Policzyłaś to kiedyś?
Nie wiem, bo to wiecie, to nie był jakiś taki przemyślany plan, że ja sobie teraz wymyśliłam, że ja będę psychoedukatorką i o, teraz kariera, czas start.
Kiedyś nie było takiego zawodu pewnie nawet.
No, nie było.
Kiedyś nie było takiego słowa.
I influencer też chyba nie był, albo może ja go nie znałam, nie wiem. Ale ja skończyłam studia w 2015 roku, czyli gdzieś tam tą psychoedukacją zaczęłam się zajmować, nie wiem, w 2013. A w sumie wyszło to z tego, że no, miałam jakiś tam ograniczony plan zajęć z takich dziedzin kliniczno-psychoterapeutycznych, no i chciałam się uczyć więcej i szukałam sposobu na to, jak nauczyć się więcej i zaprosić jakichś prelegentów, a nie musieć chodzić i płacić za kursy. Więc to wszystko wynikało z mojego wrodzonego cebulactwa i po prostu stwierdziłam, że no to założę koło psychoterapii na swojej alma mater, czyli Uniwersytecie SWPS, żeby w ten sposób móc zapraszać gości i po prostu uczyć się psychoterapii. No i nagle się okazało, że takich osób jak ja i osoby, które wtedy to ze mną współtworzyły, jest dużo, dużo więcej. No więc odkryłyśmy jakoś, że zapotrzebowanie jest duże na tego typu informacje. No i tak naturalnie to się przeniosło też do internetu, no bo jednak z tego internetu wszyscy korzystamy. I tak jak powiedziałaś, Ania, no czytałaś Zdrową Głowę od zawsze i teraz tak sobie myślę, Boże, jedyny chyba naprawdę jestem już, jakby nie doceniam wagi swojego wieku, ale no po prostu był to taki spontaniczny zryw na podzielenie się informacjami tego, czego sama się uczę i co być może jest jakoś interesujące dla innych i jak już sama poczyniłam ten wysiłek, żeby jakieś tam informacje zdobyć i zebrać, to po co inni mają przechodzić tą samą drogą. I potem jakoś przyszedł taki boom w ogóle bardziej wynikający z reakcji ludzi niż z jakiegoś mojego tam uknutego planu, że ludzie się interesują, że dopytują o bardzo konkretne pytania, że wręcz gdzieś zamawiają te treści, że chcieliby się dowiedzieć więcej o tym i o tym i o tym. No i potem coraz więcej gdzieś różnych osób i głosów do tego psychoedukacyjnego nurtu dołączało. No i on się zrobił taki dość głośny i wyraźny, nie wiem czy obecnie nawet nieco przerysowany i wyprany, ale tak to się mniej więcej wszystko zaczęło, więc jeżeli mielibyśmy to liczyć od 2013, no to mamy 9 lat, ale to też jest 9 lat odkąd ja siedzę w psychoterapii. 7 lat, odkąd robię to zawodowo, więc tak to idzie razem trochę ze mną i starzeje się razem ze mną.
Czyli wychodziłaś trochę z takiego miejsca, że chcesz się podzielić tym, czego już się dowiedziałaś, żeby innym dać łatwiejszy do tego dostęp, a czy wychodziłaś też z takiego miejsca takiej trochę niezgody, czy niezgody na takie negatywne podejście, czy na stygmatyzację dotyczącą zdrowia psychicznego, czy to w tamtym czasie w ogóle jeszcze nie był temat, który cię zajmował?
Mnie jakoś osobiście chyba on zajmował nieco mniej, bo ja tej stygmatyzacji bezpośrednio nie doświadczyłam, więc ja wiedziałam, że ona gdzieś jest, ale sama nie miałam takich doświadczeń przefiltrowanych gdzieś przez siebie.
Właśnie, ale też chyba będąc na studiach psychologicznych i ucząc się tego z perspektywy osoby, która ma być specjalistą, to też przynajmniej ja nie pamiętam, żeby to się pojawiało jako jakiś taki problem, nie? W zasadzie, wiesz, temat na fakultet. To raczej właśnie nie było w dialogu.
No nie. W ogóle czegoś takiego nie było i też przez to, że no siedzisz na zajęciach z psychologii i tam sobie maglujesz tę psychopatologię i ten temat oswajasz i spotykasz się z ludźmi, którzy uczą się tego samego, to przestaje być jakimś tematem tabu, niejasnym. No, to jest coś, z czego zdajesz egzamin i o czym tam czytasz w kółko. Więc w ogóle tego nie było. To się trochę też zaczęło od takiego zderzenia ze znajomymi, którzy studiowali inne kierunki. I nagle się okazało, że to, co dla mnie jest tym już chlebem powszednim, dla nich jest czymś absolutnie nowym, odkrywczym, niejasnym, że to nawet już nie chodzi o to, czym się różni, nie wiem, lęk uogólniony od lęku z napadami paniki. To były takie podstawy podstaw w stylu, że psycholog i psychoterapeuta to są dwie różne osoby i tak naprawdę, a jeszcze psychiatra to już w ogóle wtedy tam wychodził młyn i w zasadzie trochę od tego to się zaczęło, że z jednej strony dajmy tym, którzy się interesują, coś, co będzie ciekawe, co będzie rzetelne, co będzie sprawdzone. Z drugiej strony przybliżmy osobom, które w ogóle nie studiują i nie mają związku z psychologią, jakiś taki basic, żeby wiedzieli, od czego zacząć i jak sobie tę wiedzę porządkować. No to też nie jest w sumie jakoś zaskakujące. No, gdybym się zderzyła z kimś, kto studiował, nie wiem, mechatronikę, to pewnie też bym potrzebowała jakiś podstaw, żeby zrozumieć, co tam się w tej dziedzinie dzieje. No i taki w sumie był tego cel, ale jakby popularność i skala chyba trochę przerosła moje na tamten moment oczekiwania.
No właśnie, czyli w zasadzie z czegoś, co było jakąś studencką inicjatywą i bardziej właśnie może kierowane do studentów psychologii, takich jak ja, bo właśnie wtedy, co powiedziałaś, że...
Czyli niszową rzeczą z wyjściową.
Tak, to jakby okazało się, że ten blog, tak, czy ta inicjatywa zaczęła przyciągać szersze grono, nie tylko właśnie osoby, które to studiują, ale też osoby, których może właśnie ten temat dotyczy, że jakby same przeżywają takie trudności.
Tak, i to w zasadzie te osoby zaczęły pisać bardzo dużo wiadomości, właśnie próśb, maili, no też swoich historii, co wtedy na takie moje studenckie czasy było dość przytłaczającą perspektywą, bo nagle gdzieś tam w nocy dostawałam mail na 3 strony z dokładną historią choroby, opisem przeżyć, często bardzo trudnych, więc... I ja też dość szybko zauważyłam ryzyko prowadzenia takich działań i że jednak kiedy ktoś się decyduje otworzyć przed studentką psychologii, która nie ma narzędzi i kompetencji do tego, żeby jakiejś profesjonalnej pomocy udzielić i też ta osoba jest zagubiona, nie wie dokąd ma iść, gdzie szukać pomocy, jak się za to zabrać.
Czyli to były maile też z prośbą o jakieś wsparcie, nie tylko z chęcią podzielenia się historią.
Trochę myślę, że jedno i drugie, bo często były to takie maile, w którym ktoś zaczynał, że pierwszy raz o tym pisze i o tym mówi. Ja myślę, że ten blog czasami też pozwolił niektórym osobom nazwać to, co doświadczają, czyli że to nie jest fanaberia, to nie jest wymysł, to nie jest ich słabość czy dziwactwo, tylko że być może to jest jakaś realna choroba czy zaburzenie, które ma możliwość wyleczenia, ale taka osoba trochę nie bardzo wie, do kogo się zgłosić. To jest też takie klasyczne pytanie, a co najpierw, psycholog, psychoterapeuta, czy psychiatra, do kogo się udać. I wtedy też stwierdziłam, że po pierwsze jakoś te osoby trzeba zabezpieczyć, więc numery alarmowe zawsze gdzieś wisiały na różnych kanałach, a z drugiej strony no też był to taki kierunek, jakie treści są potrzebne, żeby być może te osoby potrafiły same sobie opracować taki plan, do kogo się udać, jak sprawdzić rzetelność specjalisty, że farmakoterapia to tam nie robi nam jakiś krzywd i nie zmienia osobowości i wszystkie tam inne mity, więc było bardzo dużo informacji do podania i bardzo dużo mitów do sprostowania, Wydaje mi się, że dalej jest, bo zawsze w tej psychoedukacyjnej podróży pojawiają się osoby, które no właśnie dołączają po raz pierwszy albo pierwszy raz się mierzą z tematem, więc taka basicowa psychoedukacja moim zdaniem w dalszym ciągu ma rację bytu, ale no... Jakby ta skala wtedy była trochę przerażająca wręcz. Mhm. Jakby bardzo dużo tego było.
No tak, bo to też była jakaś w sumie nisza pewnie, nie? Jakby szczerze mówiąc ja, mimo że bloga miałam chyba pierwszego w podstawówce późnej, jakiegoś tam, nie pamiętam nawet o czym, to nie kojarzę za dużo takich właśnie blogów w tym temacie. Bardziej to, co już mi się nasuwa, to jest ta szara strefa, czyli blogi na temat anoreksji i właśnie jakichś swoich doświadczeń, wszystkie z serii Pro Ana i takiego nakręcania się wzajemnego, ale nie pamiętam, żebyście mieli dużą konkurencję, nie? I pewnie dlatego gdzieś ten zmasowany atak w jedną stronę nastąpił. No i chyba do tego czasu, kiedy pojawił się Instagram, tak mi się wydaje, bo wtedy jakoś to wszystko się rozproszyło. Nie wiem, czy to był ostatni rok, czy ostatnie ile lat. Jak ty to widzisz w ogóle?
Faktycznie było tak, że w ogóle, bo to najpierw Zdrowa Głowa to była kampania Mam Terapeutę, czyli tam osoby miały wstawiać takie swoje zdjęcia z karteczką Mam Terapeuty i opisem swojej historii z psychoterapii. I tych historii spływało dość niewiele, dopóki jakby te treści psychoedukacyjne nie zaczęły im tam towarzyszyć. Ludzie mieli jakieś opory, żeby się dzielić swoimi historiami i to był taki właśnie krok w kierunku tego dobra. Być może dla mnie to nie jest tabu, ale dla wielu osób jednak jest. Media to strasznie podchwyciły. Jakby od momentu uruchomienia strony, tam chyba przez kolejny tydzień, to po prostu cały czas do studentek psychologii czwartego roku po prostu dobijały się wszystkie największe media i tytułowały tam rewolucyjny pomysł psycholożek. Ja myślę, kurde, jaki rewolucyjny pomysł? No, jakby ludzie się tego uczą na studiach, żadna rewolucja. No ktoś to po prostu podał na jakimś blogu i ja nie bardzo czułam.
Ktoś to musiał w końcu powiedzieć.
Tak, ja nie bardzo czułam te rewolucje, ale jakoś było dużo zamieszania. I ja pamiętam, że ja w ogóle, ja jestem bardzo taka atechnologiczna, nie przepadam za w ogóle wszelakimi tajnikami budowania i prowadzenia strony i social mediów i tego typu rzeczy. Więc ja długo się wzbraniałam od Instagrama i mówiłam, że nie, ja tam już nie chcę, kolejne medium to ja nie ogarnę. I faktycznie chyba jakoś ten Instagram, może też pandemia mi się wydaje, że bardzo mocno pobudziła kwestie związane z psychoedukacją, że to nasze zdrowie psychiczne, jeszcze wszyscy zamknięci w domach, to jakoś się przerzuciliśmy ze zdwojoną siłą na ten Instagram. Może też z tego wynika teraz taki boom i niechęć i powrót z tego Instagrama, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja w sumie też tak jakoś, żeby się może nie sugerować treściami innych osób, to niewiele śledzę kanałów psychoedukacyjnych. To się muszę przyznać, że parę razy właśnie też się wdałam w jakąś taką instagramową dramę, że ktoś tam mówi, ale ja o tym pisałam wczoraj, a teraz ty o tym piszesz. I jakbym sobie myślała, kurczę, jakbyśmy wszyscy nie korzystali z tych samych podręczników i nie uczyli się na bardzo podobnych kursach. Więc po prostu zaprzestałam obserwowania różnych kanałów psychoedukacyjnych, więc trochę nie wiem, co się dzieje na rynku.
Dla mnie to też było właśnie takie, że jak zaczynałam swój profil już ponad 2 lata temu, to w zasadzie właśnie też nie miałam jakiegoś, wiesz, zmapowanego rynku psychoedukacji czy cokolwiek, no bo nie miałam takiej potrzeby i raczej jakby chciałam się podzielić tą wiedzą trochę z nudów, trochę z potrzeby właśnie gdzieś utrwalenia sobie tego, puszczenia tego dalej, tego co się uczę i trochę właśnie z takiego, no potrzeby zapełnienia takiej luki, którą miałam jeszcze pracując w korpo. I dopiero potem zaczęłam odkrywać, że wow, to już jakby coś tam się dzieje, parę takich kanałów jest. I faktycznie też raz mi się zdarzyło z mojej strony napisać post dokładnie w tym samym temacie i potem zobaczyłam, że ktoś tam inny napisał 3 dni wcześniej, powiedzmy. No ale to jest po prostu nie do prześledzenia, nie? W sensie jakby te tematy po prostu, no tak jak mówisz, są w tych samych książkach często, albo właśnie, nie wiem, no wychodzi jakaś premiera, coś i po prostu się trafia na te same treści.
Po prostu w tej psychoedukacji nie wymyślamy koła od nowa.
No, to dokładnie. W sensie też żadna z nas sobie pewnie nie uzurpuje roli właśnie, wiesz, jakiegoś genialnego terapeuty, który wymyśla nowy protokół, to raczej po prostu są informacje, które podaje się dalej, ewentualnie jakieś obserwacje, które mamy, nie? Które
tak, no
jakbyś
i
na bieżąco się tworzą.
To też jest tak, że to słowo edukator, no to równie dobrze można zastąpić popularyzator wiedzy psychologicznej i czy jakiejkolwiek innej. Myślę, że tacy ludzie są potrzebni. No, ja mam też taki background silnie naukowy, bo pracuję na uczelni i prowadzę badania i czasami wydaje mi się, że to takie zderzenie naukowca z człowiekiem może być bardzo trudne, bo naukowcy, ale też psychoterapeuci, jak jeżdżę na jakieś różne konferencje i spotkania psychoterapeutów, to czasami mam wrażenie, że my się komunikujemy trochę innym językiem i jak tak długo z tymi psychoterapeutami pobędę i ktoś mówi, mam taki kawałek albo poczułam w sobie, że to jak słucham tego cały dzień, to po jakimś czasie mam wrażenie, Boże, to jest jakaś inna komunikacja, inna planeta i dziękuję Ci za te refleksje, to już mi po prostu wszystkie flaki wyrzuca na wierzch, jak czasami gdzieś tam się komunikujemy po psychologicznemu. I pomyślałam sobie też, że no, ludzie nie chcą czytać tych nauk. Czytanie artykułu naukowego to w ogóle nie jest żadna przyjemność.
Ale też ludzie po prostu nie są nauczeni, jak to robić, nie? Jak robić research.
Ani jak to robić, no bo kto ich miał tego nauczyć? Ani nie będą teraz wnikać, jakie czasopisma są dobre, a jakie są niedobre. Tego się nie chce nikomu czytać. To jest siermiężne, to jest często po angielsku. To trzeba mieć jakby świeżą głowę, a nie po pracy jeszcze gdzieś tam zasuwać w artykułach. Więc jak ktoś im to wyłoży jeszcze w postaci karuzeli, im mniej znaków, tym lepiej i to będzie jasne i przyjemne, no to myślę, że dużo bardziej jakby z tego korzystają, niż tam się zagłębiając w jakieś psychologiczne książki. I ja myślę, że to jest w porządku, tylko zależy, no co tam na tych karuzelach się wrzuci, nie? A różni ludzie wrzucają różne rzeczy.
No właśnie, i to też jest jedno z tych zagrożeń, które się pojawiło w tekście, o którym ostatnio było głośno, o którym też chwilę przed nagraniem rozmawiałyśmy. Tekście w magazynie Kontakt Gabrieli Lisowskiej, czyli coś, co nazywa się ostatnio bezpieczną przestrzenią, i to nie tylko na tych psychoedukacyjnych Instagramach, ale też na Instagramach ogólnie takich poświęconych jakiemuś tematowi społecznemu. Właśnie jakby to mnie też zaciekawiło. Kiedyś widziałam to u Ani z Queerowego Feminizmu, właśnie jako takie wrzucenie pytania, co uważacie za bezpieczną przestrzeń? No i mi się od razu skojarzyło, wiesz, kontrakt na jakichś warsztatach, nie? Jak się wpisuje, że no właśnie, że jakby jesteśmy tutaj w tej małej grupie i jakby zapewniamy siebie o intymności i że to nic nie wyjdzie dalej, tak? Zasada Las Vegas, tak? Co jest na warsztatach, zostaje na warsztatach. I coś, co ja też jakby często prowadząc warsztaty właśnie jakby komunikowałam. No a później wchodzisz na Instagram i widzisz w opisie jakiejś tam osoby, że to jest bezpieczna przestrzeń. I tu można wszystko, nie wiem, tutaj jakby nie da się zrobić screena, nie da się, nie wiem, kogoś potem wiesz, zranić jakąś wypowiedzią, tak? No, to od razu właśnie zapaliło mi tą lampkę, nie?
No, ja też sobie myślę, że podejrzewam, że to miało jakieś dobre intencje na zasadzie tutaj możesz, nie wiem, jakoś podzielić się swoimi poglądami, będziemy szanować twoje wypowiedzi, tylko jeżeli ktoś ma bardzo dużą ilość obserwujących, to nie jest w stanie tego w żaden sposób na bieżąco 24 na dobę weryfikować i tam usuwać komentarzy, które będą obraźliwe. Nie mamy kontroli nad tym, kto zrobi screena, kto tego screena nie zrobi, co dalej jakby z tym poczyni. Więc myślę, że w takiej przestrzeni intencja była dobra, realizacja niemożliwa do spełnienia i być może stąd no znowu to słowo bezpieczna przestrzeń po prostu zaczęło być nieco karykaturalne w tym instagramowym wydaniu. Natomiast to, co też jest ciekawe, no to, że ludzie tych bezpiecznych przestrzeni bardzo potrzebują i w ogóle w takim internetowym, trochę plemiennym nurcie, gdzieś tam łącząc się z ludźmi o podobnych sobie poglądach, których łączą podobne sprawy. I ja od pewnego czasu obserwuję to, że no właśnie, chętniej angażujemy się w grupy tematyczne w internecie niż w jakieś działania w świecie. I mam wrażenie, nie wiem, czy to jest pokłosie pandemiczne, że jeszcze różne możliwości i opcje spotkań są zablokowane i ludzie rzadziej wychodzą do innych. Czy to jest tak, że my tam gdzieś w tym internecie sobie potworzyliśmy te plemiona i nie będziemy nagle już wychodzić do ludzi innych? Nie wiem tego. To jakaś taka obserwacja, nad którą się zastanawiam.
A teraz chwila dla partnera naszego odcinka.
Wellbe.pl to platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Wellbe łączy osoby zmagające się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo takie szukające rozwoju osobistego z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, ale też psychodietetyki, seksuologii i innych.
W Wellbe możesz umówić się na wizytę online lub stacjonarną w gabinecie. Możesz też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą Ci, jakiego specjalistę wybrać oraz odpowiedzą na pytania dotyczące nurtów terapeutycznych czy przygotowania się do wizyty.
Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania Wellbe na Instagramie, gdzie znajdziecie też dużo psychoedukacyjnych treści, ale też informacje o nadchodzących webinarach i innych ciekawych wydarzeniach.
A po więcej szczegółów na temat platformy i jej usług udajcie się na stronę wellbe.pl.
No ale też coraz więcej jest właśnie tych sytuacji, zresztą Ty też masz to napisane na swoim Instagramie, Ania też, że nie udzielam porad przez Instagram, Instagram to nie gabinet. Z drugiej strony widać, że dużo osób coraz chętniej pisze do wszystkich psychoedukatorów i psychoedukatorek właśnie przez Instagram z tym swoim problemem, trochę szukając tej zadeklarowanej bezpiecznej przestrzeni, no nie? Trochę idziemy w jedną stronę, że tu bezpieczna przestrzeń i tak dalej, tutaj z drugiej strony, no, że Instagram to nie gabinet, nie udzielamy tych porad. Wydaje mi się, że strasznie trudno jest nawigować taką sytuacją, co?
No myślę, że w ogóle trudno jest nawigować tak dużą grupą ludzi, no bo na warsztacie masz tam 12-15 osób zgromadzonych w jednym pokoju, obecnych i jakoś, że tak powiem, w zasięgu wzroku i kontaktu, a tutaj no, internet się rozlewa i jest to niemożliwe do kontrolowania. Z jednej strony fajnie jest stworzyć przestrzeń, w której mogę się wypowiedzieć i o ile będzie to nieobrażające dla innych osób, to mam szansę wejść w jakąś dyskusję i wydaje mi się, że to może być jakoś inspirujące i rozwijające. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki kawałek odpowiedzialności zawodowej, żeby zaznaczyć osobom, że ten Instagram to nie jest gabinet, bo nie mogę Ci dać tego, co dałabym Ci w gabinecie. Czyli to nawet nie chodzi tyle, że jakoś mnie nie obchodzisz, Ty i Twoje problemy. Ja nie jestem w stanie Ci dać ani odpowiedniego wywiadu, ani odpowiednich narzędzi, ani mojej uważności, ani mojej obecności, ani kompetencji, które mam. Jeżeli napiszesz do mnie wiadomość, hej, czy ja powinnam być z tym chłopakiem, bo on do mnie już tam, nie wiem, nie pisze, nie dzwoni, a ja się czuję tak i tak. No to są po pierwsze zbyt zdawkowe informacje, po drugie nie bardzo wiem, co mam z nimi zrobić, po trzecie jakoś być może gdzieś przeczytałam tę wiadomość biegnąc na tramwaj i niekoniecznie mając przestrzeń na to, żeby się zaopiekować taką, a nie inną wiadomością. Po czwarte czy już piąte, no to jest jednak taka konsultacja psychologiczna, to jest 50 minut mojego czasu, w którym jestem w pełni skupiona na Tobie i wnoszę jakieś rzeczy, których się nauczyłam i wydaje mi się, że wymaga to po prostu trochę innej oprawy. I czasami różne osoby tego po prostu nie rozumieją, więc zostawiam taki wpis i też jakoś wyjaśnienie w wyróżnionych relacjach dlaczego, ale często te osoby zapominają, że to też wynika głównie z troski o ich bezpieczeństwo. Mój telefon nie jest objęty tajemnicą zawodową. Jeżeli go zgubię, cokolwiek mi tam wypłynie, no to istnieje ryzyko, że ktoś otrzyma dostęp do jakichś informacji, o których, które ta osoba nie chciałaby, żeby wypłynęły na światło dzienne.
Tym bardziej, że na przykład jeśli mamy konto fundacji, można zwariować, tam też zdarzają się takie wiadomości i do tego konta ma dostęp kilka osób, no po prostu jesteśmy, wszyscy robimy to po godzinach, tak, zarządzamy tym kontem wspólnie, no to tym bardziej, tak, jakby bardzo łatwo jest w tym momencie stracić wiesz, no, kontrolę nad tą prywatnością, dlatego też często na przykład jakieś wiadomości trzeba właśnie na bieżąco filtrować, ewentualnie coś usuwać, tak, i kontrolować to, a też jakby paradoksalne jest to, że tak naprawdę świetnie to wytłumaczyłaś, nie, ale nie ma na to jakiegoś paragrafu, nie? Nie ma na to nawet kodeksu etycznego, no bo kodeks etyczny powstał tam paręnaście, 30 lat i nie uwzględniał czegoś takiego jak Instagram i to, że psychoterapeuci mogą być tam aktywni, nie? I teraz jakby też cała kwestia, na ile my możemy pokazywać swoją prywatność, swoje jakieś codzienne życie, na ile właśnie to jest okej, jeśli nasi pacjenci to zobaczą. I jakby mnóstwo takich pytań, na których mogę odpowiedzieć jedynie swoją intuicją i jakimiś swoimi wartościami, ale no nie odpowiem na nich, a no bo właśnie, nie wiem, tam towarzystwo psychologiczne, czy jakieś tam inne stowarzyszenie powiedziało, że tak, no i ja się muszę trzymać tych wyznaczników, nie? No chyba jeszcze coś takiego nie powstało.
Nie. Nie, znaczy ja jestem zobowiązana kodeksem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, bo w nim jestem zrzeszona jako certyfikowany terapeuta. I mi się wydaje, że ono daje jakieś takie pewne ramy, które są luźne, znaczy ten kodeks etyki, no bo tak jak mówisz, on nie powstawał w okresie, w którym ktoś zakładał, że psychoterapeuci będą aktywni na Instagramie. Natomiast ja w dalszym ciągu traktuję ten Instagram jako taką moją część zawodową i nie pokazuję na nim różnych rzeczy, które mogłyby jakoś... Zdaję sobie sprawę z tego, że moi pacjenci tam oglądają te treści i nie mam na to wpływu i nie powiem im, żeby sobie poszli z tego Instagrama, ale... No nie chciałabym, żeby w jakiś sposób te informacje wpływały na proces terapeutyczny, więc staram się jakoś je selekcjonować, jednak gromadzić wokół psychologii i psychoterapii, żeby to było bardziej zagadnienie tematyczne. Natomiast to też jest tak, czasami otwierasz Instagram i jeżeli ktoś mnie zapyta, hej, jaką książkę polecasz w takiej i w takiej tematyce? To jest jakby, mogę polecić jakąś książkę, dużo ich czytam i komuś się spodoba, komuś się nie spodoba, no jest w stanie podążyć za moją rekomendacją i zaryzykować te 40-50 zł, dobra, jego ryzyko. Ale jak dostaję ścianę tekstu, która w zasadzie się nie kończy i ja jakby dostaję historię bardzo trudnych przeżyć, to jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest mi przykro, że takie rzeczy się dzieją albo działy. Wyobrażam sobie, że to trudne. Proszę, sięgnij po pomoc. I mogę odesłać do numerów alarmowych, do wytłumaczyć, że w poradniach zdrowia psychicznego można otrzymać bezpłatną pomoc. Mogę wytłumaczyć, na co zwracać uwagę przy poszukiwaniu psychoterapeuty, jeżeli taka osoba zdecydowałaby się, nie wiem, w nurcie prywatnym poszukać, ale nie jestem w stanie zaopiekować tej osoby na Instagramie. To też jest tak, że terapia to jest jakiś proces, który trwa, no nie wiem, minimum 12 tygodni, a nie wiem, ile to by było wiadomości na Instagramie i nikt nie jest w stanie czasowo i etycznie, i dobrze, i efektywnie, i skutecznie tego obrobić.
W okolicy końcówki zeszłego roku na pewno to było, ale może też wcześniej, ja się nie zorientowałam. Był taki moment, że zaczęły się pojawiać na różnych właśnie instagramowych takich kontach, takich trochę samorzeczniczo, psychoedukacyjnych, ale niekoniecznie prowadzonych przez ekspertów czy ekspertki. Takie propozycje, jak teraz wiem, że dla niektórych święta to trudny czas, więc tutaj jest mój numer telefonu i możecie do mnie dzwonić, jeśli chcecie pogadać, czy uzyskać jakieś wsparcie, albo pisać do mnie, czy coś takiego. Tak samo zaczęły powstawać takie projekty w ramach takiej inicjatywy Zwolnieni z Teorii, od których my dostawaliśmy po prostu takie ilości wiadomości nie do przerobienia. Dlatego przepraszam wszystkich, którym nie odpowiedziałyśmy na te wiadomości.
Dobrze, że poczekajcie, to czekajcie, dajmy tylko tym zwolnionym z teorii wypłynąć, bo ja myślę, że to jest problem.
Pewnie. Ja też myślę, że to jest problem.
No więc właśnie to chciałam powiedzieć. Więc chodzi o to, że to wszystko są inicjatywy zakładane przez osoby, które nie są kompetentnymi terapeutami, psychologami, nie są osobami, które się tym zajmują. Są często też osobami niepełnoletnimi w ogóle, nastolatkami.
No tak, to są licealiści.
Którzy sami gdzieś tam z czymś się borykają, bo piszą o sobie w pierwszych postach, przedstawiają się i mówią o tym, dlaczego to robią. I już o tym rozmawiałyśmy z Anią, ale myślę, że ważne, żeby to wybrzmiało, że to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że często, no to tak samo jak zakładasz numer telefonu, pod który można dzwonić. Rozmawiałyśmy o tym zresztą w kontekście nawet fundacji i zakładania numeru, że jeśli zakładasz numer, który jest psychoedukacyjny, a nie interwencyjny, to zaraz zaczynają dzwonić pod niego osoby w kryzysie czy z myślami samobójczymi. I jeśli osoby, które siedzą po drugiej stronie, nie są bezpośrednio przygotowane do interwencji kryzysowej, to się może stać tragedia. A jeśli takie osoby w kryzysie, szukając miejsca, do którego mogą się zwrócić, trafią na jakiś kolejny, piąty, dziesiąty, zwolnieni z teorii o zdrowiu psychicznym, wspieramy osoby i tak dalej, albo zadzwonią do osoby, która oferuje swój numer telefonu na czas świąteczny, że wesprze, a ta osoba jest kompletnie nieprzygotowana do interwencji kryzysowej w razie próby samobójczej, myśli samobójczych, to naprawdę to może doprowadzić do tragedii, bo ta osoba nie trafi na właściwą, kompetentną pomoc.
No i to się tak wydaje, że psychologia czy psychoterapia to jest tak, człowiek se siądzie, pogada i wszystko będzie dobrze, nie? I myślę, że ja bym chciała uważnić w ogóle intencje wszystkich młodych ludzi, którzy biorą udział w zwolnieniu z teorii.
Bo oni też często przeżywają różne trudności, nie? I sami się o tym dowiadują i chcą się tym dzielić.
Jak najbardziej. I ja myślę sobie, że dzielenie się doświadczeniem też jest jakąś formą samopomocy i wsparcia w różnego rodzaju procesach. Zresztą no, grup wsparcia czy grup samopomocowych od dawien dawna jest bardzo, bardzo dużo i one w jakiś sposób są efektywne, tylko one mają jakieś ramy, a internet tych ram nie ma i jest pełna dowolność i brak tak naprawdę weryfikacji tego, co tam się dzieje, dopóki nie wydarzy się coś bardzo trudnego. Ja dostaję bardzo dużo wiadomości od tych osób, które biorą udział w tym projekcie Zwolnieni z teorii i mi jest zawsze strasznie głupio powiedzieć, że słuchajcie, no nie polecę waszego kanału albo macie 3 posty i ja nie wiem, co dalej tam się wydarzy, więc nie umiem tego polecić.
No mamy to samo.
Ja wymyśliłam to tak, że po prostu dostaję te wiadomości kilka razy w tygodniu od różnych grup i stwierdziłam, że no nie mogę polecić waszej inicjatywy, bo tak to będę musiała polecać każdą, a jakby no nie jestem w stanie tego zweryfikować, sprawdzić, ale to też jest konkurs. Więc jeśli ja ze swoimi 70 tysiącami polecę akurat waszą inicjatywę, bo akurat wasza wiadomość mi wpadnie jako pierwsza, no to dlaczego ja miałabym wspierać was, a nie kogoś innego, może tamta jest fajniejsza, czy nie wiem, lepiej zorganizowana, czy cokolwiek, tak? I jakby wpływam na wyniki jakiegoś konkursu, który też ma jakąś finansową nagrodę pod koniec, zakładam. W sensie sprawdziłam to, nie wiem dokładnie, jakie tam są nagrody, ale no to jest też potem jakiś międzynarodowy chyba etap. I jakby bardzo doceniam te inicjatywy i jakby chęć promowania higieny psychicznej i tak dalej, ale no nie w ten sposób chyba.
Tak, i to też jest tak, że ktoś ma 3 posty i nawet te posty są okej, ale ja nie wiem, co on tam dalej jakby wrzuci i czy to będzie zgodne z wiedzą. I to jest o tyle trudne, że jakby zapał tej młodzieży bardzo chciałabym podtrzymywać i taką chęć do aktywistycznego działania i wspierania słusznej sprawy, ale z tym zdrowiem psychicznym trochę nie ma żartów, bo ja mam takie poczucie od jakiegoś czasu, że to było tabu i było gdzieś w podziemiach i tam się w ogóle o tym zdrowiu psychicznym nie mówiło, a teraz jest na drugim biegunie, czyli wszyscy mówią o zdrowiu psychicznym, wszyscy są ekspertami.
Tak, teraz jest fascynacja tym tematem wśród młodzieży, z czego też warto podkreślić, że w tym pokoleniu rodziców, szczególnie starszych rodziców, nie ma tej fascynacji tym tematem i jakby to jest ogromne zderzenie dwóch światów, tak? Bo młodzież jest wyedukowana. Oczywiście no nie chcę generalizować, że cała młodzież, ale jakby jest grupa młodzieży, która jest bardzo świadoma swoich jakichś doświadczeń, trudności, przeżyć. Pojawiają się właśnie jakieś takie hipotezy, tak? Stawianie sobie pytań, czy może mi dolega to, może jestem właśnie na spektrum autyzmu, może mam ADHD, może mam jakieś inne zaburzenia. I póki to pozostaje w sferze hipotez i jakiegoś próby zrozumienia siebie, to jest okej, ale jeśli to pozostaje skraszowane z poglądami rodziców, tak, którzy na przykład są antyterapia, antypsychiatrzy, no to też wiele trudności tam się może wydarzyć, nie?
Tak, i trochę inną rzeczą jest dzielenie się doświadczeniem, a trochę inną rzeczą jest psychoedukacja. I ja tak sobie tam obserwuję różne instagramowe inby i tak się czasami zastanawiam, po której stronie ja jestem i co o tym wszystkim uważać. I myślę sobie, że jeżeli ktoś się dzieli swoimi doświadczeniami z terapii albo w ogóle z jakiejś drogi diagnostycznej, skomplikowanej i gdzieś tam odkrywa różne swoje zasoby i umiejętności i się tym dzieli, to super. Tylko to nie ma nic wspólnego z oddziaływaniem psychoedukacyjnym, ponieważ to, że ja się podzielę swoim doświadczeniem, nie znaczy, że to jest uniwersalna metoda, sposób dla wszystkich osób dostępnych. Ja myślę sobie, że nawet karuzele, które ja gdzieś tam w życiu stworzyłam i prezentuję, nie są uniwersalnym sposobem diagnostycznym czy samopomocowym. To jest jakieś narzędzie, które mogę komuś podać, żeby dalej eksplorował, dlatego zawsze zwracam uwagę na to, żeby gdzieś podać propozycje literaturowe, głównie takiej literatury popularno-naukowej, żeby ktoś mógł sobie zajawić temat i sprawdzić, czy to o nim, czy to jest jakiś trop, który jest dla mnie ważny. I to dzielenie się doświadczeniem w takim bardzo samopoświęcającym kawałku może być o tyle niebezpieczne, że pamiętajmy, że ta terapia to jest jednak pewna rzecz skrojona na miarę. I to nie jest tak, że wszystko, co się wydarzyło w procesie terapeutycznym jednej osoby, będzie kopiuj-wklej w procesie innej. I teraz użyję takiego słowa, które pewnie Ania, tobie będzie bliskie, pod tytułem konceptualizacja. To jest takie budowanie planu pacjenta, gdzie on jest, jakie on ma zasoby, jakie on ma przeżycia, jakie on ma biologiczne czy ogólnomedyczne dolegliwości, jaka jest jego historia i na tej podstawie buduje się plan terapii, który uwzględnia jakieś konkretne oddziaływania, wykorzystanie jakichś narzędzi, jakichś technik i nie jesteśmy w stanie tego wyłuskać od kogoś przez Instagrama, żeby sobie tę konceptualizację dobrze zbudować i powiedzieć, słuchaj, to teraz robisz to, to, to i to i wszystko będzie dobrze, nie? To jest pewien proces, który wymaga czasu, wymaga interakcji jeden na jeden przez określoną ilość czasu, żeby to dobrze zbudować i dobry plan leczenia zaproponować. A zarówno w takim kawałku psychoedukacyjno-popularyzatorskim nie jest to możliwe, żeby to zrobić na tyle uniwersalnie, żeby trafiło do 100% odbiorców, jak i w dzieleniu się doświadczeniem również może być to omylnie zrozumiane przez odbiorców, że okej, to ja już nie muszę iść na swoją terapię, ja będę powtarzać to, co ona robi i mi na pewno pomoże. No nie wiadomo, czy pomoże, bo pomogło tej konkretnej osobie i nie wiemy, na ile to się aplikuje do ciebie, drogi odbiorca.
Tak, to też możemy przy okazji opalić pewien mit na temat psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jakoby ona była schematyczna i tam się zawsze dzieje to samo. No otóż nie, bo właśnie ta konceptualizacja uwzględnia te indywidualne kwestie, jak doświadczenie, jak przekonania, jak właśnie te wczesne doświadczenia z dzieciństwa i przez to ona staje się bardzo spersonalizowana. No ale też jeszcze odnosząc się do tego, co ogólnie mówiłaś, to gdyby psychoedukacja działała tak jak perfekcyjnie, no to nie byłoby potrzeby już prowadzenia psychoterapii, bo każdy by sobie wziął książkę właśnie z protokołem tutaj, nie wiem, zaburzenie lękowe i wszystko byłoby super, no ale jakby to nadal jest jakieś wsparcie. I każdy, kto w życiu był na terapii i przeczytał książkę psychoedukacyjną, wie, że to są dwa różne doświadczenia i ciężko tu porównać lepsze czy gorsze, no bo może akurat ktoś trafił na słabego terapeutę z jakiegoś powodu, a trafił na genialną książkę i ta książka może pomogła bardziej, ale no, nie ma reguły, tak? Nie możemy tego oceniać.
No nie ma, no i to też trochę zależy od nasilenia objawów i trudności, jakich ta osoba doświadcza. Ja też myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć, że nie każda osoba, która przychodzi na psychoterapię, spełnia kryteria diagnostyczne jakiegoś zaburzenia, żebyśmy mogli powiedzieć, o, to tutaj takie zaburzenie, prawda?
Pacjenci często bardzo chcą to wiedzieć.
Bardzo, bardzo często tak, no to jest jakoś ważne. Ja wtedy zawsze mówię, że no, diagnoza to tam opisuje jakiś problem, a my się tu spotykamy o człowieku, o panu, pani i tym, co się dzieje. I ja często mówię, w jakim kontekście konceptualizujemy, albo odwołuję się do modelu, na którym będziemy się opierać, zaznaczając, że na przykład nie jest to spełnione pełne kryterium zaburzenia. Na przykład w przypadku epizodu depresji o nasileniu łagodnym WHO rekomenduje samopomoc i jedną z form terapii, no bo tam oprócz psychoterapii jest również samopomoc. I faktycznie może okazać się tak, że kogoś, kto ma łagodne nasilenie albo nie spełnia kryteriów jakiegoś zaburzenia, dobra samopomocowa książka czy program taki wspierany przez jakieś tam konsultacje terapeutyczne czy interwencje może być pomocne i wystarczające, ale nie musi być. I często też osoby, które gdzieś tam piszą na Instagramie czy na mailu, mówią, że te treści psychoedukacyjne ich wspierają w procesie terapeutycznym, bo gdzieś tam sobie znajdują jakieś takie ala notatki, do których można się odwołać, których można sobie pomyśleć.
Ale czasem nawet jakiś temat, z którym można przyjść na terapię, nie?
Tak, ale gdzieś ta wiedza o coś się zaczepia, a nie ta psychoedukacja sama w sobie tworzy jakąś mądrość i plan terapeutyczny, który byłby pomocny wszemi wobec.
W ogóle bardzo fajny post Asi o samopomocy, podlinkujemy go Wam w opisie. A tak już na koniec naszej rozmowy, chciałam Was zapytać, co myślicie o takim krążącym haśle, które się pojawia, że właściwie to każdy powinien pójść na terapię. Że terapia każdemu dobrze zrobi.
Chyba mamy zbieżne z Asią, z tego co pamiętam, stanowisko, czyli no nie każdy, no w sensie no nie każdy jest zaburzony i na szczęście, tak, no bo gdyby tak było, że każdy musi i absolutnie powinien, no to byłby to smutny świat, ale też wydaje mi się, że każdy może spróbować i można pójść na jedną sesję i dowiedzieć się, że nie ma o czym gadać. I też mi się zdarzało przyjmować kogoś na jedną, dwie, trzy sesje i okazywało się, że jakieś wątpliwości są rozwiane i pewnie na siłę można by było gdzieś tam grzebać i omawiać rok po roku całe dzieciństwo, ale po co? W sensie no, nie każdy też ma taką skłonność do storytellingu, nie? Żeby jakoś prowadzić jakiś taki dialog właśnie oparty na jakichś wspomnieniach, doświadczeniach z przeszłości, a jeśli nie dzieje się nic takiego na bieżąco, co ktoś chce omawiać, no to...
Tak, znaczy po to też mamy... Nie z każdym pacjentem się rozpoczyna psychoterapię, bo pierwsza faza to jest faza konsultacji psychologicznych i one mogą się okazać wystarczające dla danej osoby i tam wcale procesu psychoterapii nie trzeba będzie prowadzić. Ale ja mam taką jedną rzecz, którą wyniosłam ze szkolenia. Mamy w psychoterapii poznawczo-behawioralnej taki klasyczny model, który też z jakiegoś powodu nazywany jest Kaiserką i ja nie wiem, dlaczego on się tak nazywa. Model...
Tak.
Ja w ogóle nie widzę tej Kaiserki tam. Jakby w sensie kupuję ten termin, ale nie czaję tej analogii. Ten model to jest ABC, stworzony przez Alberta Ellisa. A to są actions, czyli sytuacje, B beliefs, czyli przekonania, myśli automatyczne i C to są consequences i te konsekwencje są na trzech poziomach. Na poziomie emocjonalnym, na poziomie behawioralnym, czyli zachowania i reakcji fizjologicznej. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, że dopóki nie ma C, czyli dopóki nie ma konsekwencji, to nie ma terapii. I faktycznie coś w tym jest, że dopóki ktoś nie ponosi jakichś konsekwencji emocjonalnych, behawioralnych, fizjologicznych, które utrudniają jego funkcjonowanie na tyle, że ten dobrostan spada, czy w ogóle to funkcjonowanie się zaburza, to trudno jest prowadzić proces terapeutyczny, bo rzadko zdarza się tak, że ktoś przychodzi do gabinetu i zaczyna się z tego pytania, z czym pan, pani przychodzi, a ktoś mówi wszystko super, z niczym. Nie? No zazwyczaj prędzej czy później wyjdzie.
Bardziej mu ktoś powie, że nie wiem.
Nie wiem, no to wtedy zaczynamy drążyć, nie? Od kiedy pan nie wie, a co się wtedy zmieniło, co się wtedy działo i jakoś po sznurku do kłębka być może dojdziemy do tego sedna sprawy, ale no jeżeli ktoś się zgłasza, to zazwyczaj to trochę tak jak do lekarza, nie? Jak ktoś idzie do lekarza, to mówi, że ma katar, kaszel i nie może w nocy spać i to już jest jakiś powód do tego, żeby ten plan leczenia wdrażać i podobnie jest z psychoterapią. Ja jeszcze tak na koniec wrzucę też jedną może rzecz, że w tej psychoedukacji, zwłaszcza instagramowej, to co jakoś mnie czasami razi, to to, że to nie jest sztuka przepisać książkę, nie? Albo kryteria diagnostyczne. Myślę sobie, że fajnie jest dawać takie narzędzia, które są przefiltrowane przez jakieś doświadczenie, a tego czasami mi trochę brakuje, zarówno przez doświadczenie zawodowe, jak i doświadczenie osobiste.
Tak, to też podpisuję się pod tym i to myślę, że różni to, że no, chcesz sięgnąć po książkę, wiem, że jesteś fanką Jaloma, więc chociażby właśnie no, terapeuty z ogromnym doświadczeniem, a jak możesz sięgnąć po książkę, którą napisałoby ktoś, kto się w ogóle tym tematem nie zajmuje i na przykład właśnie zaczyna, tak, i dopiero właśnie sobie przepisuje inne książki i inne podręczniki diagnostyczne, to tam nie będzie tyle wartości, nie? Więc to tak jeszcze trochę uderzając w tych...
No będzie to jakaś praca teoretyczna i synteza wiedzy, ale po prostu brakuje też tego... To też jest tak, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że czasami niektóre osoby z dużą pewnością mówią o tym, że na pewno jest tak, albo to na pewno PTSD, albo to na pewno depresja, czy tam, nie wiem, zaburzenie lękowe. I w książce takiej klasycznej dla psychoterapeutów na początku szkolenia Judith Beck, psychoterapia poznawczo-behawioralna, jest pacjentka Sally. I pacjentka Sally przychodzi do terapeuty, tam są takie kawałki treści symulujące wizytę psychoterapeutyczną i pacjentka Sally przychodzi do gabinetu i ona w zasadzie wykłada terapeucie wszystkie kryteria diagnostyczne epizodu depresji po kolei z DSM-5. I ja jak się zaczynałam uczyć psychoterapii, to myślałam, że tak będzie, że pacjent przyjdzie i on mi właśnie wyłoży wszystkie kryteria i ja mówię, ach, mam cię.
Ach, ta perfekcyjna Sally.
A potem się okazało, że to doświadczenie wygląda zupełnie inaczej, że obraz zaburzeń i trudności psychicznych wygląda zupełnie inaczej niż w książkach. I to jest...
Że diagnozowanie czasami trwa wiele lat.
I że wcale się nie zamyka w 3 sesjach terapeutycznych. Mhm. I czasami się można pomylić i można włączyć innego specjalistę.
Tak, i czasami jest błędny.
I ten obraz nie jest taki oczywisty i że te książki są jakimś uśrednieniem i muszą być jakąś parametryzacją, którą ktoś musiał stworzyć jako taki punkt odniesienia. Ale to wszystko nie jest takie czarno-białe. I tego mi czasami brakuje w psychoedukacji.
Tak, to prawda. I też myślę, że właśnie ostatnio natknęłam się na tą w książce Bessela van der Kolka Strach ucieleśniony, którą nadrabiam. I on tam bardzo właśnie podkreśla to, jak... I w ogóle jakby ta książka, jakby z niektórymi tam szczegółami się nie zgadzam trochę, ale jest dla mnie bardzo cenna, bo on opisuje w zasadzie całą historię właśnie prac nad tam kolejnym DSM-em, właśnie historię w ogóle powstawania PTSD, więc to jest bardzo ciekawe z takiej trochę historycznej części. I świetne jest właśnie to, jak on pokazuje, jak ta medykalizacja tych doświadczeń i trudności psychicznych i właśnie szufladkowania w te poszczególne zaburzenia i kryteria, jak to może po prostu utrudnić sprawę i możemy się w tym tak zaślepić, że nie widzimy czyjegoś faktycznego cierpienia i czyichś trudnych doświadczeń, nie? No i tak samo trochę w tej psychoedukacji, jakby też no, sama takie posty robiłam, że po prostu... No, to teraz tam lęk uogólniony, to teraz fobia społeczna, tak? I jakby po kolei to szufladkując, trochę właśnie nie patrząc na to, że wiesz, że ktoś może mieć to tak płynne, że przychodzi potem pacjent i ty nie wiesz, czy to jest ten lęk, czy to jest ten lęk, że tam jest wszystkiego po trochu, że to wynika z jakichś ogólnych wcześniejszych doświadczeń, z jakiejś struktury osobowości, no i nie jest już tak łatwo.
Ja w dalszym ciągu myślę, że to jest trochę tak, że jak robisz jakąś szeroko pojętą psychoedukację i jesteś w tym temacie głęboko i przez cały czas, to już ci się wydaje w końcu, że już to jest w kółko maglowane i że już wszyscy to wiedzą i że to już naprawdę już... Ja już wielokrotnie myślałam o tym, że dobra, już po prostu zamknijmy to, można zwariować, nie ośmieszajmy się, bo już to już każdy wie po prostu. To jest takie wszystko oczywiste, że może nie ma sensu tego robić, dopóki nie wyjdziesz na zewnątrz z tej swojej bańki i się okazuje, że to w dalszym ciągu jest temat stygmatyzowany, bardzo trudny do rozmawiania. Osoby, które powinny dostać specjalistyczną pomoc, nie dostają jej ze względu na to, że na przykład ich rodzice są uprzedzeni na tyle, że nie chcą, żeby ich dziecko chodziło do psychiatry. I no wiecie, takich sytuacji jest mnóstwo i jest ich dużo więcej niż tych właśnie pozytywnych i tej pełnej świadomości, która jest w tej bańce, w której się obracamy. I dlatego też te inicjatywy, które są i powstają, są ogromnie ważne. I wydaje mi się, że zmieniają świat na lepsze.
Zdecydowanie, ale myślę sobie też, że ten Instagram i internet, przez to, że jesteśmy za ekranem, może dawać takie złudne poczucia zwolnienia z odpowiedzialności, a jednak te treści gdzieś tam idą w świat, nie wiemy do kogo trafią, w jakim kawałku trafią. I też czasami jak patrzę na te różne afery dotyczące edukatorek, to też takie, no, myślę sobie, trochę pogardliwe wrzucać do worka hasło psychoedukatorka, jakby był to jakiś powód do wstydu. Ja tam się będę dumnie tytułować tym hasłem i wcale nie mam z tym problemu, bo jeżeli ktoś poleca złą książkę albo poleca nieprawdę, półprawdę, to po prostu robi to źle, a dobra psychoedukacja i z dużą dbałością o opieranie i o aktualny stan wiedzy uważam, że jest bardzo potrzebnym i ważnym narzędziem i ja tam zamierzam rzeźbić dalej w tym kawałku.
To dobrze, że zostajesz z nami w naszej banieczce Instagram, nie tylko instagramowej, ale psychoedukacyjnej.
W psychoedukacyjnym kąciku.
I mam nadzieję, że ona się po prostu będzie tak rozszerzać i te granice będą takie coraz bardziej płynne, tak żeby coraz więcej osób mogło tutaj do nas tak napływać pomału.
Zapraszamy.
Aż w końcu zalejemy całą Polskę.
I świat.
Informacje o Asi, linki do strony, Instagrama, wszystkiego też, o czym powiedziałam wcześniej, znajdziecie w opisie do tego odcinka. A my ci, Asia, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
I do usłyszenia.